Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Brzechczyn. Chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania dyskusji nad książką Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy. Ta książka wyszła pod redakcją Daniela Wicentego i Michała Przeperskiego. Uczestnikami naszej dyskusji będą profesor Roman Becker z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Witam serdecznie.
Jest on autorem książki Międzywojenny Euroazjatyzm. Ta książka została wydana w 2000 roku. Następnie rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina. Tym profesor Becker zajmował się już w 2007 roku. Napisał też w 1992 roku książkę pod tytułem Totalitaryzm, a w 2011 wydał Nietradycyjną teorię polityki. W trybie zdalnym uczestniczy w naszej dyskusji profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest on autorem następujących książek. W 2004 roku wydał Reglamentowaną rewolucję, w 2016 Historię polityczną Polski 1989-2015, a w 2019 roku wydał pracę Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski. Jest on również autorem kanału na YouTubie Dudek o historii.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Tak. I witamy również redaktorów tej książki, którzy spowodowali to spotkanie, mianowicie pana doktora Michała Przeperskiego, byłego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, obecnie pracuje w Muzeum Historii Polski. Jest on autorem ostatnio wydanej książki pod tytułem Mieczysław Rakowski, biografia polityczna.
Kłaniam się.
I drugim redaktorem jest doktor habilitowany Daniel Wicenty, który pracuje w oddziale gdańskim Instytutu Pamięci Narodowej i równocześnie na Uniwersytecie Gdańskim. W 2004 roku wraz z Radosławem Sojakiem wydał pracę Zagubiona rzeczywistość o społecznym konstruowaniu niewiedzy, a z kolei w 2018 roku wydał książkę Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Wbrew pozorom książka nie jest o problemach klimatycznych, ale o dysfunkcjach w służbie bezpieczeństwa w latach 70.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich.
No i pierwsze pytanie chciałbym skierować do redaktorów książki. Mianowicie, dlaczego publikację opatrzono pod tytułem Nowa perspektywa? Co to oznacza?
To jest przede wszystkim pewien postulat, nie coś, co jest już gotową propozycją teoretyczną, czy też gotową nową perspektywą z naszej strony, ale pewnym postulatem, który ma różne elementy. Ja bym o dwóch przede wszystkim powiedział. Po pierwsze, ze względu na to, że książka jest adresowana i do historyków, i przez historyków współtworzona, byłby to postulat uzupełnienia, przynajmniej uzupełnienia tradycyjnego sposobu zajmowania się najnowszą historią w trybie historii politycznej. Według naszego rozeznania, według naszego głębokiego przekonania, wszystko, czy może prawie wszystko, co dobre w kontekście takiego sposobu uprawiania historii najnowszej, czyli historii politycznej lat 70., 80., zostało w dużej mierze już powiedziane. A drugi postulat dotyczyłby odejścia, i to jest bardziej adres w kierunku badaczy społecznych, którzy kiedy jeszcze się zajmowali transformacją, to często robili to w trybie takiego paradygmatu tranzycyjnego, żeby zasadniczo spróbować jednak wyjść poza ten model tranzycji, oczywistego w pewnym sensie przejścia, porzucenia oczywiście także pewnych założeń, pewnej automatycznej zmiany, która ma się dokonać, więc postulujemy przede wszystkim te dwie rzeczy.
Tak, może ad vocem tego, co powiedział profesor Wicenty, powiedziałbym, że studia, nazwijmy je roboczo transformacyjne, te, które dotyczą przejścia od rzeczywistości lat 80. do rzeczywistości nam współczesnej. Mogą to być, można tutaj zważyć na przejście od totalitarnego komunizmu, posttotalitarnego komunizmu do demokracji, od socjalizmu państwowego do kapitalizmu, od sytuacji niewoli do sytuacji wolności. Po 30 latach widzimy, że to, co pierwotnie w tych badaniach pionierów, którzy się zajmowali transformacją, to, co było oczywiste dziś, oczywiste nie jest. To po części wynika z tego, że naturalny upływ czasu powoduje generacyjne zmiany w interpretacjach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest upływ czasu i zupełnie zmienna perspektywa, zmieniona perspektywa. Pewne ukryte koszty transformacji, pewne ukryte, zainicjowane gdzieś na przełomie lat 80., 90., jeszcze głęboko w latach 80., albo już później w latach 90., ale wówczas. Wtedy zainicjowane procesy dziś dają inne efekty, widzimy je inaczej. Trzeba je raz jeszcze poddać rewizji. I jedną rzecz myślę, że trzeba tutaj podkreślić bardzo, bardzo mocno i może na tym poprzestanę też, że te studia, które są pomieszczone w tej książce, o czym Daniel powiedział, łączy pewna postulatywność, znaczy takie poczucie autorów, myślę, że mogę powiedzieć to chyba w imieniu wszystkich autorów, jest takie poczucie, że trzeba spojrzeć inaczej, te nowe perspektywy są niezbędne, my nie przesądzamy tego do końca, jak one mają wyglądać. Tu są pewne propozycje, ale w większej mierze to, co proponuje ta książka, to jest pewna propozycja, aniżeli pewien punkt dojścia. I bardzo istotne jest dla nas nawiązywanie do klasyków, którzy zajmowali się transformacją. Jedną z takich osób jest współuczestniczący w tej dyskusji Antoni Dudek, ale też Jadwiga Staniszkis, Andrzej Zybertowicz, żeby sięgnąć po odwołania socjologiczne. Takich autorów jest więcej. My się do nich odnosimy. Te nowe perspektywy próbujemy konstruować nie na zasadzie oderwania dyskursu od tego, co było do tej pory. Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby ten dyskurs łączył sobie ten obecny, ten dyskurs nowych perspektyw, łączył sobie to, co tradycyjne, ale jednocześnie tak, przy takim poczuciu, że potrzebne jest, nawet nie chciałbym powiedzieć nowe otwarcie, ale właśnie nowe perspektywy.
Tak, dziękuję. Czyli tu można powiedzieć, że ta nowa perspektywa oznacza jednocześnie jakby próbę spojrzenia na transformację no nie po 5, nie po 10 latach, ale właściwie po 30 latach. I teraz taki okres czasu no, sprawia, że pewne wydarzenia są siłą rzeczy inaczej oceniane. Bo to jest taka, powiedzmy, cecha historii najnowszej, tak? Że wiadomo mniej więcej, kiedy się ona rozpoczyna, kiedy się rozpoczyna nowy okres, ale tak nie wiadomo, kiedy on się kończy. A druga jakby kwestia, drugi aspekt tej nowej perspektywy to próba jakby wyjścia poza taką ścisłą faktograficzną historię polityczną. Tak? I tutaj zwracam się do profesora Dudka, który był jednocześnie recenzentem całości pracy. Jak on ocenia, jak on widzi tą nową perspektywę?
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę brać udział w tej dyskusji. Przede wszystkim chcę pogratulować, już to czyniłem osobiście, ale teraz przy okazji promocji raz jeszcze redaktorom tomu, bo jest to książka ważna, potrzebna i na wielu polach rzeczywiście posuwająca stan naszej wiedzy do przodu. Ja się generalnie zgadzając z tym, o czym powiedział pan doktor Przeperski, chcę jednak powiedzieć, że tak, po pierwsze ja nie mam wrażenia, żeby ta książka w jakiś sposób fundamentalny zmieniała to, co ci owi pierwsi badacze, pośród których zostałem wymieniony, opisali, sformułowali. Tu raczej mamy do czynienia z naturalnym procesem rozwoju stanu wiedzy, a więc nie ze zdezawuowaniem tego, co pisano wcześniej, tylko raczej z uzupełnianiem. Natomiast nie kryję, że dla mnie najistotniejsze jest w tej chwili to, żeby w ślad za tą książką poszły badania dalej, bo co łączy tą książkę właściwie praktycznie z wszystkimi tymi innymi badaniami? Otóż Tutaj tak naprawdę wszystkie te teksty, czy niemal wszystkie, zawieszają się na cezurze roku 89. Czyli bardziej jest tutaj o procesie dochodzenia do transformacji i uruchomienia tej transformacji. Natomiast o latach 90., kiedy ta transformacja przebiega, my ciągle nie wiemy zbyt wiele. Znamy podstawową faktografię polityczną rzeczywiście. Natomiast pora na bardziej szczegółowe badania, które przed nami. Ta książka moim zdaniem dopiero jakby stanowi wstęp do podjęcia takich badań, bo właściwie większość tekstów, która jest w tej książce zawarta, mogłaby mieć, można powiedzieć, ciąg dalszy, to znaczy mogłaby opowiadać, no weźmy na przykład tekst Rafała Łatki o Kościele. On się urywa na właściwie wyborach czerwcowych. Tymczasem wiemy, że Kościół katolicki odgrywał ogromną rolę w funkcjonowaniu władzy politycznej w Polsce na przestrzeni lat 90., a zarazem z drugiej strony Kościół się musiał odnosić do tych wszystkich społecznych kosztów transformacji. To jest właściwie ogromny temat, kompletnie niezbadany. I podobnie jest właściwie z wieloma innymi obszarami, które są w tej książce zarysowane, choćby ta fundamentalnie dla mnie ważna sprawa relacji polsko-amerykańskich. W tej książce jest wyraźnie zasygnalizowany początek tego procesu, który ja nazywam procesem przechodzenia z rosyjskiej do amerykańskiej strefy wpływów Polski. Natomiast to wszystko wymaga dopiero ogromnych badań, jak to dalej wyglądało w tych latach 90. I w tym sensie, jak mówię, ja się cieszę z powodu tego, że ta książka się ukazała, bo ona daje nadzieję, że te badania pójdą dalej, no ale apetyt wzrósł po lekturze tej książki i ja mam nadzieję, że w tej chwili, ponieważ się powoli otwierają też archiwa z lat 90., te klauzule 30-letnie w odniesieniu do materiału z początku lat 90. już przestają obowiązywać, a na przykład jeśli chodzi o stenogramy z posiedzeń rządów, bo to mnie zawsze bardzo interesowało, są już w tej chwili dostępne w archiwum Magdnowych do 97 roku. To jest morze informacji, które należy zacząć badać i mam nadzieję, że się tacy chętni znajdą i że także wśród autorów tej książki będą ci, którzy będą chcieli kontynuować te swoje badania w odniesieniu już właśnie stricte do lat 90. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. A profesor Becker, jakie ma refleksje na temat książki?
Bardzo serdecznie możliwość udziału w tej dyskusji. Nie byłem recenzentem, nie byłem autorem, ale za to w sposób bardzo uważny przeczytałem tą książkę. Jest ona wyraźnie odmienna od wielu produkcji historycznych. Nie opiera się bowiem wyłącznie na faktografii. Fakty powinny stanowić materiał do przekształcania w argumenty i kontrargumenty po to, żeby móc rozwiązywać problemy badawcze. I tak to jest w przypadku wielu tekstów z tej książki. Problemy badawcze związane z transformacją są niesłychanie ważne i one dotyczą nie tylko kwestii instytucjonalnych, a więc z jednej strony zaniku jednych instytucji, a z drugiej strony powstawania całkowicie nowych instytucji, takich jak całkowicie nowy Sejm, nowa instytucja Senatu, nowa instytucja prezydenta. Dotyczy to przede wszystkim, jak gdy mówimy o transformacji w sensie nie tylko politycznym, również przekształceń społecznych. W każdym z tych przypadków konieczne jest ujmowanie nie wikipedyczne, tylko problemowe. I tutaj mamy do czynienia z przełomem w historiografii, szczególnie tej historiografii najnowszej. Wiele tych tekstów ma charakter teoretyczny i to na bardzo wysokim poziomie teoretyczności. Tak, że możemy mówić nie o nowych faktach, nie o nowych źródłach, tylko o zupełnie nowych ustaleniach badawczych. Wtedy, kiedy czyta się tekst o rozpadzie służby bezpieczeństwa, autorstwa profesora, to widzimy, że mamy do czynienia z czymś, co ja osobiście nazywam bifurkacją, a więc rozpadem instytucji i korporacji na wiele rozmaitych, różnych grupek, które są oddzielone od siebie, także w ogóle nie można mówić o duchu korporacyjności. Nie można mówić o wspólnocie interesów, można mówić o i wyłącznie najwyżej o interesach grupowych czy strategii indywidualnej na osiągnięcie sukcesu materialnego, ekonomicznego w tej nowej rzeczywistości wolnorynkowej. Jeżeli by się przyłożyło ten materiał faktograficzny tylko na zasadzie takiej prostej faktografii, spisu chronologicznego, to by się nie udowodniło tego niesłychanie ciekawego zjawiska, które zmienia pogląd dotyczący tego, co można by nazwać przechodzeniem starych struktur w nową rzeczywistość. Tutaj mamy do czynienia z przełomem teoretycznym, ale przecież to jest tylko jeden z tekstów. Teksty o podmiotowości rolników wsi polskiej pokazują, w jaki sposób można zupełnie inaczej niż do tej pory patrzeć na sytuację polskiej wsi w okresie transformacji w latach 90. Daje nam zestaw narzędzi teoretycznych do badania przekształceń polskiej wsi. Tekst Zaryckiego o kapitale intelektualnym pokazuje, w jaki sposób możemy badać to, co jest bardzo trudne do uchwycenia przy pomocy faktów. Można by tak wymieniać w nieskończoność. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z książką, która jest przełomem teoretycznym, ale przełomem teoretycznym, który wymaga dalszych badań, dalszych studiów z prostego powodu. Jeżeli chcemy zrozumieć, co się działo 30 lat temu, to musimy pójść drogą redaktorów i autorów tego tematu. Inaczej mówiąc, musi to być na poziomie teoretycznym i to musi być interdyscyplinarne. Historyczne, socjologiczne. To muszą być studia z zakresu socjologii wsi, ale też politologiczne na porządnym poziomie teoretycznym. I tym samym można stworzyć, podejrzewam, pewien generalny model empirycznie weryfikowalny tego, co się stało w Polsce. Model, który można by nazwać z jednej strony bifurkacją systemu społeczno-politycznego, a z drugiej strony powstawaniem w tym samym czasie, przez cały okres lat 80., zupełnie nowego układu społeczno-politycznego. Tego, co można by nazwać bardzo szumnie społeczeństwem preobywatelskim. Jeżeli tak, to wydaje się, że tego typu książka jest doskonałym wstępem do bardzo poważnych badań teoretycznych i interdyscyplinarnych.
Trzeba sobie jakby zdawać sprawę z tego, że wybór metafory albo konceptu teoretycznego, za pomocą którego chcemy opisywać rzeczywistość, no to zawsze generuje pewien badania empiryczne. A i tutaj w stosunku do tego, co się działo w Polsce w roku 89, to nie ma jakby w pełni zgody, no bo czasami się używa słowa rewolucja, czyli to sugeruje taką zmianę, zaczynanie od nowa, tak? Ale powiedzmy badacze, którzy używali tego pojęcia, powiedzmy, zmienili trochę słowo na rewolucję, czyli rewolucja, przemiana oddolna, ale bez jakiejś wizji, powiedzmy, utopijnej, tak? Bez jakiegoś nowego programu. No, jak mamy transformację, no to jakby sugeruje ciągłość, tak, tych aktorów. Oni się transformują, ale żaden z nich
tak
nie...
Tak jak transformacja. Tak, z samochodu właśnie powstaje potwór albo odwrotnie.
Tak. Czyli tu możemy jakby zwracać uwagę albo na aspekty nowe, albo na aspekty kontynuacji. No i w tym jakby kontekście ta książka profesora Dudka, Reglamentowana rewolucja, próbuje jakby łączyć te dwie opozycje. No bo mamy tą rewolucję, tak, czyli jakiś oddolny ruch, oddolną mobilizację, ale z drugiej strony jest ona reglamentowana, czyli ktoś musi ją reglamentować. No i tutaj jest, chciałbym takie pytanie, taki problem postawić. No właśnie, kto tą naszą rewolucję reglamentował i jak tu można, powiedzmy, ocenić, opisać tych głównych aktorów transformacji, na przykład ruch Solidarności, tak? Albo jak się zachowywał Kościół, jak aparat partyjny. Tutaj doktor Przeperski analizował na przykład centrum władzy skupione wokół Jaruzelskiego i również też Rakowskiego. Czyli tutaj no, warto byłoby się zastanowić, czy krótko powiedzieć, jak ci główni aktorzy tej transformacji, no jak oni pojmowali sytuację społeczno-polityczną i jak, powiedzmy, według tej oceny, tej diagnozy, jak oni działali, w jaki sposób, jaki ich był punkt, powiedzmy, taki docelowy.
Znaczy, jeżeli mogę, ja bym tutaj na pewno wiele do powiedzenia, ale chciałem zwrócić uwagę też trochę ad vocem tego, co już zostało powiedziane, na kilka rzeczy. Po pierwsze, mam takie poczucie, że to jest bardzo, bardzo ważne, to powiedział profesor Dudek, o tym, że niezbędne są badania dotyczące lat 90., niezbędny jest proces, który trzeba naukowym określeniem historycyzacji lat 90. potraktować. Lata 90. są historią. Otwórzmy oczy, lata 90. są historią. Już i lata po 2000 roku także są historią, ale powiedzmy, że tak daleko bym jeszcze tutaj nie szedł. Mamy lata 90. do zagospodarowania, na to należy tak spojrzeć. To oczywiście wymaga także z nowych ujęć teoretycznych, o tym profesor Becker mówił i ja się z tym zgadzam. Zgadzam się też z tym, co powiedział profesor Dudek a propos no niejako też takiego, że takiego elementu naszej książki ważnego dla mnie, to znaczy ona nie jest zerwaniem. My nie chcemy tego zerwania, widząc dużo więcej, mam na myśli intelektualne zerwanie z badaniami, które już były prowadzone. To jest bardzo ważne i to jest bardzo istotne. I znowu też odnosząc się do profesora Dudka i już odpowiadając na profesora Brzechczyna pytanie bardziej, myślę, że w dzisiejszym klimacie intelektualnym, który jest klimatem intelektualnym, to zwłaszcza w rozmaitych ośrodkach nauk społecznych, jest bardzo łatwo można się spotkać z gwałtownymi krytykami roku 89 w Polsce, całej transformacji, z gwałtowną krytyką rzeczywistości, którą dziś określamy mianem neoliberalnej, nikt jej tak nie określał na przełomie lat 80. i 90. i z dzisiejszego punktu widzenia intelektualnie, emocjonalnie, pod różnymi względami, ta krytyka jest uzasadniona i wypada też pod tym kątem spojrzeć na tych naszych wielkich, no nie wiem, czy powiedziałbym wielkich, znaczących, powiedzmy aktorów najważniejszych. Najbardziej nieobecnym aktorem wydarzeń w Polsce na przełomie lat 80. i 90. mimo wszystko moim zdaniem pozostają takie amorficzne globalne rynki, globalna rzeczywistość, która była upostaciowiona przede wszystkim przez rząd Stanów Zjednoczonych i rozmaite grupy interesu amerykańskie, biznesowe, polityczne. W mniejszym stopniu to dotyczyło także Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale ona także tutaj była i także wpływała, no bo nie ma co ukrywać, że od samego początku polskich badań transformacyjnych doważona była rola Związku Sowieckiego, Gorbaczowa. Było oczywiste dla wszystkich, że to, co wydarzyło się w sierpniu 91 roku, czyli pucz Janajewa, szczęśliwie nieudany, nie dał on takiego impulsu ożywczego Związkowi Sowieckiemu, on się nie zestalinizował po raz kolejny. istniała bardzo poważna obawa, że to się wydarzy w 1989 roku i tym samym przekreśli, trudno było przewidzieć w jaki sposób całość przemian, no właśnie, pretransformacyjnych, a może już transformacyjnych, które w 1989 roku w Polsce były w toku. Ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć ad vocem tego, co profesor Brzechczyn wspomniał o moich badaniach. Moje osobiste wrażenie, jeżeli chodzi o ośrodek partyjny, czy też ośrodek skupiony wokół Wojciecha Jaruzelskiego w roku 89, we wcześniejszych latach także, ale w 89 roku może wyjątkowo, byłem naprawdę zdumiony i takim też zdumieniem swoim badawczym dzielę się w moim tekście, do jakiego stopnia ten ośrodek skupiony wokół Jaruzelskiego nie panował nad wydarzeniami. Nie chodzi mi tutaj o to, że pewna dynamika społeczna została uruchomiona, bo to jest w pewnym sensie zrozumiałe. Tutaj właściwie brakowało wszystkich tych elementów poważnej polityki, którą można byłoby sobie wyobrazić. Wizja, plan, możliwości intelektualne, alternatywne rozwiązania, też pewnego rodzaju wola polityczna, przekonanie o własnej sprawczości. Jeżeli patrzę na ten ośrodek tej władzy, właśnie tego gracza politycznego, społecznego, symbolicznego także roku 89 w Polsce, no to byłem może zszokowany, to jest za dużo powiedzieć, bo jednak przecież i starsi badacze o tym, czy starsze badania o tym wspominały, ale zobaczyć to na takim poziomie mikroskali, taką bezradność również ludzką Jaruzelskiego, ludzi wokół niego, to było coś niezwykłego. Znacznie trudniej jest mi się odnieść do tego, jak to było w wypadku solidarnościowców, czy może zwłaszcza Kościoła, bo może jeszcze tylko dosłownie jedno zdanie, jak sięgnąć po tekst Tomasza Kozłowskiego z naszej książki, który to tekst jest poświęcony szukaniu w gruncie rzeczy jakiejś, może tak, zastanawianiu się nad tym, czy istnieje jakaś alternatywa dla ostatecznie przyjętych w Polsce rozwiązań balcerowiczowskich. Czy niezbędne było po pierwsze wybranie właśnie Leszka Balcerowicza jako tego człowieka, który będzie reformę ekonomiczną wprowadzał, bo było jasne, że jakaś reforma jest niezbędna, ale czy taka? No i właśnie, czy tak twardo monetarystyczna? No i Kozłowski bardzo interesująco odpowiada, że tak naprawdę na tym polu idei, to znowu profesor Brzechczyn na pewno jest kompetentny, to jego książka dopiero co się ukazała, która w znacznej mierze jest poświęcona temu odejściu od idei solidaryzmu ku właśnie takiej idei no, dosyć drapieżnego liberalizmu. Ale reasumując, okazuje się, że latem 89 roku w Solidarności, no to nie wiem, to zdaje się, że Ryszard Bugaj we swoich wspomnieniach mówił o rzeczywistości jeszcze przed okrągłym stołem, że właściwie szuflady solidarnościowe były puste. A to znamionuje właśnie też no, taki właśnie brak szerszej wizji, no, który był takim chaotycznym czynnikiem wszystkiego, co się działo w Polsce w 89 roku, a więc tak po stronie partyjnej, jak i solidarnościowej.
Dokładnie mówiąc, wyczerpały się całkowicie pomysły, które były prezentowane w czasie pierwszego zjazdu, czy w sieci przedsiębiorstw i nie było w ogóle tych pomysłów. Natomiast nikt w Solidarności, ale tym bardziej w ośrodku rządzącym, nie przewidział tego, co było nieprzewidywalne. Otóż proszę pamiętać, że struktury konspiracyjne Solidarności przed okrągłym stołem były w 13 województwach na 49. Nie przewidziano, że zachowania społeczne o charakterze masowym będą aż tak jednoznaczne. I tym samym mamy do czynienia z brakiem umiejętności rozpoznawania nastrojów społecznych, chociaż oczywiście już wtedy istniał CBOS, ale tego nie potrafiono w żaden sposób przewidzieć. I ta nieporadność, nieumiejętność radzenia sobie koncepcyjnie i decyzyjnie wtedy była po prostu rezultatem absolutnego niezrozumienia stanu świadomości tego, wydawało się, bezkształtnego uprzedmiotowionego społeczeństwa polskiego.
Słuchałem bardzo uważnie i bardzo się cieszę, mogę mieć satysfakcję, że pan doktor Przeperski, badając mniej więcej 20 prawie lat po mnie ekipę Jaruzelskiego, czy to ten zespół Jaruzelskiego, jak nosi tytuł jego artykułu, doszedł do podobnego wniosku, co ja właśnie w reglamentowanej rewolucji. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z zagubioną grupą i nawet ci, którzy jak zespół trzech próbowali coś programować, bo rzeczywiście te memoriały zespołu trzech są jedyną poważną taką próbą jakby reżyserowania procesu transformacji, to natrafiało po pierwsze na wątpliwości i niezdecydowanie głównego decydenta, czyli generała Jaruzelskiego, a z drugiej strony na ogólną inercję systemu, w której nawet jak już w końcu jakiś pomysł został przeprowadzony, jak słynne referendum z 1987 roku, które zespół trzech przecież wymyślił, to się zamieniało we własną karykaturę i przynosiło efekty odwrotne od zamierzonych, bo przecież nie tak miał być, już nie chcę w szczegóły wchodzić, rezultat tego referendum, jak to się stało ostatecznie. I do czego zmierzam? Zatem, bo padło wcześniej pytanie profesora Brzechczyna, no ktoś tą rewolucję reglamentował, to prawda, ale raczej mieliśmy do czynienia z takimi próbami, no powiedziałbym, tej nieudolnej reglamentacji tej rewolucji. I ona się rozwijała, można powiedzieć, coraz bardziej w sposób żywiołowy i moim zdaniem przez nikogo niekontrolowany. Ale to nie znaczy, że no, całkowicie mieliśmy do czynienia z procesem, powiedziałbym, spontanicznym. Nie, dlatego że ten proces, moim zdaniem, pewnej żywiołowości, on się kończy wraz z powstaniem rządu mazowieckiego. I to jest moment, w którym rzeczywiście zaczyna się reglamentacja, ale nie jest to tak, jak uważa wielu, reglamentacja pod dyktando sił komunistycznych, że tu generał Jaruzelski, Kiszczak pociągają za sznurki. Taki pogląd jest dzisiaj bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza na polskiej prawicy, że tak naprawdę to całe lata 90. to jest w istocie rzeczy rządy postkomunistów. Otóż moim zdaniem oni mylą zachowanie rzeczywiście pewnych wpływów, co jest faktem, przez określone środowiska, z faktem, że te środowiska miałyby to wszystko reżyserować. Nie, po prostu zachowanie rzeczywiście pewnych wpływów przez szeroko rozumiane środowiska postkomunistyczne, bo mi nie chodzi tylko o tych, którzy się znajdą w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bardziej mi chodzi o wpływy ludzi, powiedzmy, starego systemu, nie wiem, w systemie bankowym czy w armii, które były faktem. One raczej wynikało z tego, że ten regulator, o którym zaraz powiem, który zaczął tą rewolucję reglamentować, nie chciał, w moim przekonaniu, właśnie dalej idących zmian, bardziej radykalnych, takich rewolucyjnych, w cudzysłowie, czystek, a tym regulatorem był czynnik, o którym już powiedział przed chwilą dr Przeperski, mianowicie tym czynnikiem były te międzynarodowe rynki finansowe na czele z systemem amerykańskim, z Amerykanami, ale też troszkę to dotyczy też Europy Zachodniej, przede wszystkim Republiki Federalnej Niemiec, która była głównym wierzycielem Polski i która też odgrywała bardzo istotną rolę. Otóż ani w Bonn, ani w Waszyngtonie nie było zainteresowania dokonywaniem jakichś radykalnych procesów dekomunizacyjnych w Polsce i tylko dlatego moim zdaniem te procesy się nie dokonały, ponieważ impuls był odwrotny. Wy tutaj powolutku reformujcie gospodarkę według zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, natomiast nie róbcie żadnych poza gospodarką radykalnych kroków. Gospodarka to jest ten obszar, który rzeczywiście wymaga zmian daleko idących, natomiast cała reszta musi być niezwykle ewolucyjnie, stopniowo realizowana. I można powiedzieć, że nawet jesteśmy w stanie symbolicznie odnotować moment, kiedy ten proces się zaczyna, a mianowicie to jest lipiec 1989 roku. George Bush przyjeżdża do Polski z niezapowiedzianą wcześniej wizytą, dość to gwałtownie następuje, tylko po to, żeby poprzeć generała Jaruzelskiego na prezydenta. Ale nie dlatego, że generał Jaruzelski ma tutaj za zadanie gwarantować, powiedziałbym, zachowanie sił, wpływów sił komunistycznych, tylko po to, żeby ta transformacja polityczna właśnie nie wyrwała się spod kontroli, żeby nie doszło do jakichś działań rewolucyjnych, bo to mogłoby zdestabilizować cały układ sił w bloku sowieckim, a tego Amerykanie wtedy nie chcieli. Oni stawiali na Gorbaczowa, bronili go przecież jeszcze w roku 91, stąd słynna mowa tego samego Busha w Kijowie, kiedy perswadował jeszcze w 91 roku Ukraińcom ich niepodległościowe dążenia. To był ten horyzont amerykański. Oni tak wtedy to widzieli i to niezwykle silnie oddziaływało na sytuację w Polsce. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik. Natomiast to jest wszystko coś, co wymaga dalszych badań. Tu nie chodzi tylko o działania amerykańskiej dyplomacji, czy niemieckiej, czy francuskiej, czy brytyjskiej, choć moim zdaniem one idą w podobnym kierunku, ale tu też chodzi o to, o czym wspomniał pan doktor Przeperski, o działania, najkrócej mówiąc, kapitału zachodniego, który zaczyna się w Polsce pojawiać stopniowo coraz mocniej i ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają inwestować, no mają określone oczekiwania co do porządków, które będą panowały w Polsce, porządków politycznych i to moim zdaniem jest bardzo istotny czynnik właśnie reglamentujący ten kierunek polskiej rewolucji. Z tego punktu widzenia wszystkie te projekty Solidarności z lat 80-81 są kompletną utopią, są jakimś może i pięknym dokumentem historii, ale czymś, co absolutnie nie może być w żaden sposób realizowane, ponieważ to by, no mówiąc krótko, kłóciło się kompletnie z interesami tych właśnie nowych regulatorów ewolucji systemu politycznego w Polsce. I tu upatruję też przyczyn, dla których właściwie także kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej w 93 roku doszedł do władzy, to nie próbował w istocie rzeczy zawracać wisłych kijem, mówiąc kolokwialnie, czyli jak się przyjrzeć bliżej działalności pana Kołodki, jako, a właśnie się trochę tym zajmuje teraz, jako wicepremiera i ministra finansów, który był wcześniej głównym krytykiem Balcerowicza, to widać wyraźnie, że tam nie ma jakichś fundamentalnych prób zmiany kierunku polityki społeczno-gospodarczej. To są raczej działania kosmetyczne, oczywiście okraszone wielkimi słowami, że to jest zasadnicza zmiana, ale tak naprawdę, jeśli się spojrzy na czyny konkretne w polityce gospodarczej, a nie na słowa, to tam nie widać istotniejszych zmian, może poza spowolnieniem procesu prywatyzacji, co zresztą głównie jest dziełem PSL-u, a nie SLD, bo to PSL tam hamuje program, rozmiary programu powszechnej prywatyzacji i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo to są wszystko sprawy bardzo ciekawe, one wymagają zresztą dalszych badań, ale widać wyraźnie, że tutaj cały czas kolejne rządy w istocie rzeczy, choć odcinają się werbalnie od Balcerowicza, w rzeczywistości w dużym stopniu realizują jego program, po czym w 97 roku Balcerowicz znowu wraca w roli tej samej, tylko już w rządzie Jerzego Buzka i można powiedzieć, że domyka ten proces transformacji, który moim zdaniem zamyka w wymiarze geopolitycznym wejście Polski do NATO w 99, a w wymiarze, powiedziałbym, takim gospodarczym wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dziękuję.
To nie jest kwestia wyłącznie globalizacji koncernów czy powiedzmy zachodnich polityków. To jest przede wszystkim kwestia tego, co można by nazwać zeitgeist, ducha czasu. A więc powszechnego, absolutnie panującego przekonania, że wolny rynek jest rozwiązaniem najlepszym na świecie, które musi być zastosowane w Polsce, powszechnego przekonania, że najlepszym rozwiązaniem jest demokracja liberalna i tym samym nie ma innego wyjścia, jak zastosowanie właśnie tych rozwiązań i wtedy praktycznie z wyjątkiem tych ugrupowań, o których pisze profesor Przechczyn, wszyscy inni powszechnie o tym myśleli, mówili, czuli i byli całkowicie przekonani. Niezależnie od tego, czy byli w Komitecie Obywatelskim, czy w SLD, czy robili cokolwiek jeszcze w umierającej PZPR. Przypomnę, wolny rynek wprowadził w rozwiązaniu maksymalnie liberalnym premier Rakowski w 1988 roku. Nie było bardziej liberalnego, wolnego rynku niż ten, który wprowadził Rakowski. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z powszechnie, absolutnie panującym przekonaniem od mniej więcej drugiej połowy lat 90., które zaczyna się zmniejszać dopiero mniej więcej po 2010.
Znaczy tutaj trzeba byłoby przypomnieć, no się zgadzam właśnie, że faktycznie, o ile jak sięgam pamięcią do tego okresu, to faktycznie taki był duch, tak? Że to ten argument, żeby było tak na Zachodzie, tak jak na Zachodzie był takim argumentem, który powiedzmy urywał kończył wszelką dyskusję. I teraz jakby były alternatywne projekty reform, bo tu można wskazać Rafała Krawczyka, Stefana Kurowskiego, potem Karol Modzelewski na przykład, taką książkę napisał o modelu szwedzkim, tak? Ale te alternatywy gospodarcze, one jakoś tam były marginalizowane, no i powiedzmy, wtedy no, były takie cztery dogmaty, które powiedzmy ograniczały nasze takie myślenie alternatywne. Pierwszy dogmat to jest, że pierwszy milion można ukraść, a to najlepiej zrobić kosztem państwowej własności. Kapitał nie ma narodowości, czyli jeżeli chcemy reprywatyzować jakieś tam zakłady, które mają znaczenie strategiczne, no to właściwie to tam nie ma tutaj, jakby ten narodowość tego kapitału nie ma, powiedzmy, wpływu, a jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to historia się już skończyła, tak? Bo osiągnęliśmy liberalną demokrację, wolny rynek i już nic innego, lepszego, powiedzmy, nie osiągniemy i nie warto się wysilać. A jeżeli ktoś się wysila, to określano mianem metanarracji, a jak wiadomo, Lyotard udowodnił, że w społeczeństwie zachodnim nastąpił zanik na metanarrację. Czyli nawet jeżeli by się takie alternatywy jakieś gospodarcze, społeczne pojawiły, no to oczywiście można byłoby tam to opublikować, ale jakby szanse na upowszechnienie tego, no to były minimalne. I tutaj jest właśnie też to ważne, to co profesor, na co profesor Dudek zwrócił uwagę, właśnie na tego zewnętrznego aktora tej transformacji, bo on w sumie jest taki ukryty i właściwie nic o tym, powiedzmy, nie wiadomo. No, kilka lat temu wyszła taka praca Kapitalizm szoku, gdzie tam ta autorka, powiedzmy, Naomi Klein chyba tam poświęciła rozdział Polsce. Ja, powiedzmy, tutaj mogę zaargumentować taką książkę Polska transformacja Tadeusza Kowalika i on na przykład twierdzi, że George Soros i przedstawiciele Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oni już przyjeżdżali do Polski jeszcze w okresie rokowań, które się toczyły przy okrągłym stole. I oni tam proponowali taki radykalny projekt prywatyzacji. Tak? To wtedy te rozmowy jakby utknęły w martwym punkcie, ale one były, powiedzmy, już wtedy prowadzone. No i Zaks no, też nie przyjechał na... Nie działał na takim martwym polu, bo ktoś to mu, powiedzmy, przygotował. Tak? I tutaj można, to znaczy ja na przykład spotkałem w tej prasie takiej tej opozycyjnej, tej, powiedzmy, opozycji niekonstruktywnej, właściwie jeden taki artykuł, który się ukazał w piśmie Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w Gdańsku, gdzie ten autor Janusz Baluszko zwracał właśnie uwagę na to, że warunkiem przystąpienia do Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest przyjęcie takich restrykcyjnych reform gospodarczych w stylu takim monetarystycznym. Te reformy były powiedzmy już wprowadzane w Ameryce Łacińskiej, no i skutek był tegoż opłakany dla poziomu życia tych społeczeństw. No i tutaj jakby władze komunistyczne były świadome tego, że bez poparcia Solidarności tego projektu, wprowadzenie tego programu gospodarczego jest niemożliwe. Tak? I można powiedzieć, że to była taka jakby no, przyczyna porozumienia się z Solidarnością, tak? Ale też nie z całą, tylko no z pewnym nurtem, no bo tutaj ten nurt syndykalistyczny, on w jakiś sposób, powiedzmy, negował tą zasadę porozumienia. Jak tutaj państwo by odpowiedzieli na tak postawioną tezę, tak? Czy tu można mówić o takiej...
To ja może takiej, w takim razie krótko i trochę też w nawiązaniu tam wcześniejszych wątków, bo padło pytanie o aktora transformacji i była też ta ważna opozycja przez pana profesora Dudka zarysowana, że jest element żywiołowy i próba przynajmniej kontrolowania, więc wskażę na pewną paradoksalną postać i paradoksalną sytuację. Kilka razy było odwołanie do profesora Leszka Balcerowicza. Wydaje mi się, że gdyby szukać polskiego aktora transformacji, to być może to był najbardziej sprawczy polski decydent tego czasu. który może sobie pozwolić na abstrahowanie od kontekstu politycznego, bo zasadniczo nie ma żadnego zaplecza politycznego, który może sobie pozwolić na to, żeby w gruncie rzeczy do pewnego stopnia ignorować swojego premiera, OKP oczywiście także, i który działa według takiego prostego schematu. Wybieramy z rzeczywistości parę elementów, które chcemy zmienić i konsekwentnie się trzymamy. Czy ten model jest dobry, czy nie, to jest już jakby inna para kaloszy. Wydaje się jednak, że tego rodzaju podstawowe elementy sprawczości u niego widać bardzo wyraźnie. A jednocześnie, co już było tutaj powiedziane, ale dopowiem, profesor Leszek Balcerowicz wydaje się być tylko i aż pewną emanacją pewnego klimatu intelektualnego, naukowego, neoliberalnego. Zielone światło, czyli spełnienie swego rodzaju sine qua non, tego, co stawia nam Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest tutaj istotne i kluczowe, więc czy powiemy wtedy, że to Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest tym aktorem transformacji, który rozdaje karty,
czy brzegowe,
warunki określa, brzegowe, tak? Gdzieś tam na najbardziej ogólnym poziomie nam określa. No, jest to paradoksalna dość sytuacja.
Znaczy to ja ad vocem tego rozdzieliłbym to na dwie rzeczy. Z jednej strony Leszek Balcerowicz jako aktor historii, jako jednostka jest sam w sobie pasjonującym, że tak sobie pozwolę powiedzieć, o sobie wciąż aktywnej, przedmiotem badania, ponieważ jest człowiekiem o określonych cechach wolicjonalnych, cechach osobowościowych, które są czymś niezwykłym. I on rzeczywiście w pewnym konkretnym układzie odniesienia, jakim jest rząd Mazowieckiego, jest postacią niezwykłą. I no to właśnie efekty są tego takie, jak Daniel powiedział, to znaczy ta sprawczość Balcerowicza, która jest widoczna choćby na nagraniach z Video Studio Gdańsk, nagrania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, sposób, w jaki, no nazwijmy to debatę, ale to nie jest żadna debata tak naprawdę, w jaki sposób szefuje całemu temu gremium Leszek Balcerowicz, to jest coś, by tylko tak to powiedzieć, coś niezwykłego. Ale odłóżmy to na bok. Chcę powiedzieć o dużo, moim zdaniem, istotniejszej rzeczy. W zeszłym roku lub dwa lata temu, dokładnie nie pamiętam, w 21 lub 22 roku ukazała się książka Catherine Goodsey i Michela Orenstina Taking Stock of Shock. To jest bardzo ważna publikacja. To jest publikacja, której główną tezą jest to, że transformacja nie tylko w Polsce, ale w blisko 30 krajach postkomunistycznych jest w tym gronie również Polska. Polska, Czechosłowacja, Czechy, Słowacja, Węgry, ale także republiki postsowieckie. Że cały ten proces, gdyby mierzyć go, podkreślam, oficjalnymi danymi Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, był największą mierzoną kiedykolwiek katastrofą ekonomiczną, cywilizacyjną, jaką znamy. To jest bardzo ważne. W oficjalnym obrocie myśli, w obrocie na rynku idei pojawił się taki głos. Ale jedna rzecz w tej książce jest bardzo charakterystyczna. Ja zachęcam do tego, żeby ją przeczytać. Ona nie ma swojego polskiego tłumaczenia i nie wiem, czy prędko będzie miała, ale jest po angielsku. Otóż ta książka prezentuje fakty, prezentuje interpretacje, ale nie stawia kropki nad i. Nie stawia kropki nad i. Brakuje tej książce takiego, powiedzmy, finalnego rozdziału z konkluzjami. Jakie bowiem musiałyby być te konkluzje, gdyby przeczytać tę książkę i uczciwie samemu postawić tę kropkę nad i? Otóż konkluzja była taka, że Bank Światowy, przede wszystkim Międzynarodowy Fundusz Walutowy i narzucone przez niego reguły gry są regułami bezwzględnymi, ale skrajnie bezwzględnymi, skrajnie kolonizującymi wszelkie kraje, które chcą włączyć się niejako spóźnione na globalizację do tego globalnego kapitalistycznego systemu. I dlaczego to jest istotne? Ostatnim zdaniem. Istotne jest to dlatego, że tak poważni badacze jak Goodsey i Orenstein, którzy są poważnymi uczestnikami debat intelektualnych w Stanach Zjednoczonych, nie pozwalają sobie na postawienie tej kropki. Dlaczego tego nie robią? Tego nie wiem, nie pytałem ich o to, ale zaryzykowałbym hipotezę, że to byłoby zbyt ryzykowne. Czym ryzykowaliby? Wyrzuceniem poza nawias akceptowanej, właśnie tego pola dyskursywnego. zostaliby, już mówiąc kolokwialnie, uznani
ekskomunikowani.
Ekskomunikowani może intelektualnie, ale być może byliby uznani za oszołomów, za ludzi, z którymi się nie dyskutuje. I to moim zdaniem jest, czy tak jest rzeczywiście, na to nie mogę mieć odpowiedzi, to są pewne moje przypuszczenia, natomiast ewidentnie moim zdaniem pokazuje to pewną namacalną, empirycznie doświadczalną rzeczywistość, taką oto, że te instytucje, które urządziły warunki brzegowe dla transformacji w Polsce, one w dalszym ciągu nadają te ramy. To znaczy tu się nic nie zmieniło i to jest, proszę Państwa, bardzo ważna różnica pomiędzy właśnie badaniem tego aktora, a wszystkich pozostałych aktorów. O partii, Solidarności, Kościele możemy pisać, mówić. Nie ma tutaj żadnych ram, nie ma ram przyzwoitości, nie ma jakichś szklanych sufitów, są również dostępne źródła. Jeżeli chodzi o wszystkich tych aktorów, no tutaj akurat Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest znacznie, znacznie trudniej. Sytuacja jest zupełnie inna.
Tak, i tu wydaje mi się, że się zgadzamy co do tego, że jeżeli chcemy tą nową perspektywę, powiedzmy, uwzględnić, tak, w badaniach nad transformacją, no to musimy to uwzględnić od tych aktorów zewnętrznych, od tą perspektywę transnarodową. I powiedzmy, no ja się swego czasu właśnie też tą transformacją gospodarczą, powiedzmy, zajmowałem. No i to też na początku lat 90. Nie było też takiego konsensusu, że tylko terapia szokowa. No można, i jest oczywiście punkt dojścia, ta gospodarka wolnorynkowa, ale były takie, powiedzmy, poglądy gradualistyczne, że to można zrobić tak stopniowo, powoli, wolniej, tak? Czyli to jest jedna tylko z wielu ścieżek rozwoju, ewolucji społecznej. Czy też, no jeszcze, gdy tutaj wspominałeś o tym duchu czasu, tak? To jest też bardzo ważne, ale powiedzmy w tej atmosferze takiej akceptacji takiego liberalizmu, no to na przykład był bardzo ważny głos Dzielskiego, który powiedzmy z jednej strony się opowiadał za wolnym rynkiem, ale on był przeciwnikiem wprowadzania tegoż wolnego rynku w taki sposób odgórny, zadekretowany, tylko on bardziej, powiedzmy, promował czy popierał takie powstawanie kapitału od dołu, tak? Oparcie się na rolnictwie, na rzemiośle, jakichś tam prywatnych inicjatyw. I tu też, powiedzmy, w tych różnych publikacjach wydawanych przez poważne, tak, wydawnictwa naukowe, no to zwracano uwagę na pewnego rodzaju paradoks, że wprowadza się system kapitalistyczny, który ma być, nie jest jakby efektem jakiegoś pomysłu ideologicznego, ale ten system społeczno-gospodarczy wprowadza się w sposób taki odgórny, tak? Poprzez jakąś konstrukcję, konstruowanie. Czyli tutaj też zwracano uwagę na ten paradoks.
To jest temat tak rozległy, że ja nie chcę się tutaj, bo moglibyśmy do końca naszego spotkania o tym mówić, więc ja nie chcę tego rozwijać. Ja tylko chcę, odnosząc się do tego, o czym mówił doktor Przeperski, tej książki, no jednak jak ja zestawiam skutki transformacji w krajach komunistycznych i tych z bloku sowieckiego i tych bezpośrednio części Związku Sowieckiego, na przykład ze skutkami wielkiego skoku w Chinach z lat 60., gdzie się szacuje więcej, że ofiar głodu było 30 milionów, to mnie jakoś nie przekonują te informacje o tym, że to, co się wydarzyło po roku 89 w naszej części Europy, czy generalnie całym obszarze posowieckim, było jakąś największą katastrofą od czasów II wojny światowej. To tylko takie zastrzeżenie chciałbym uczynić co do tego, jak moim zdaniem popadają niektórzy krytycy transformacji w przesadę. Natomiast oczywiście sam temat jakby szczegółowo oddziaływania poszczególnych czynników w ramach tego czynnika zewnętrznego, to jest temat w ogóle niezwykle ciekawy, on wymaga na pewno dalej idących badań i zgadzam się z doktorem Przeperskim, że sytuacja polega na tym, że my jesteśmy cały czas w tej samej strefie wpływu, do której wtedy żeśmy weszli, ba, dzisiaj nasza zależność się znacząco pogłębia, nie chcę tu wchodzić w sprawy bieżące, ale to wynika właśnie z tego, że ta transformacja, o której tu mówimy, otwiera dzisiejszą współczesność, prawda? I w związku z tym my mówimy tak naprawdę o narodzinach ładu geopolitycznego, w którym ciągle Polska jest obecna także dzisiaj w roku 2023. To tyle, dziękuję.
Jeżeli chodzi o wpływy zewnętrzne, to musimy pamiętać też o malejącej zależności, niesuwerenności Polski od Moskwy. Bo przecież tak jak Ciosek pisał o tym, że ma być wprowadzony pluralizm związkowy, zadecydował ostatecznie Gorbaczow w rozmowie całonocnej z Jaruzelskim. I dopiero wtedy można było ruszyć z obradami Okrągłego Stołu. Suwerenność w tym sensie zewnętrznym została uzyskana dopiero 4 czerwca 1989, a nie przy obrodach Okrągłego Stołu, ale to nie oznaczało, że zniknęło całkowicie uzależnienie od Związku Sowieckiego, a później od Rosji, bo to uzależnienie chociażby w postaci związków surowcowych, infrastrukturowych, nadal istniało. Jeżeli mówimy o aktorach zewnętrznych, to musimy pamiętać o wzrastającej ewolucyjnie roli Zachodu i zmniejszającej się gradualnie roli Kremla.
To tak, ja dosłownie jednym zdaniem, też trochę o latach 90. W ostatnim czasie analizowałem przekazy medialne wiadomości z lat 90., przede wszystkim z pierwszej połowy lat 90. Nie brakuje tam informacji o relacjach polsko-rosyjskich. Zdarzają się licznie spotkania polskich oficjeli z Rosjanami. Lech Wałęsa jest w Moskwie od choćby i też Rosjanie są w Polsce. To, co mnie uderzyło, zwłaszcza jeżeli porównuję to z dzisiejszymi stosunkami polsko-rosyjskimi, które są właściwie nieistniejące lub też absolutnie lodowate, to uderzyła mnie taka niezwykła serdeczność pewnych rytuałów, jakaś taka kordialność i to było pierwsze wrażenie, ale drugie wrażenie przyszło takie. No ale dlaczego tak jest? Dlatego, że Moskwa mimo wszystko ciągle traktuje Polskę jako przestrzeń w jakimś sensie własnych wpływów. Diś już nie. A wtedy tak. I to jest bardzo ważne, co jest uzupełnieniem, to nie jest kontra do tego, co powiedział profesor Becker, tylko raczej uzupełnienie, że to jest prawda, że ta zależność się zmniejszała, a jednak względem dzisiejszej rzeczywistości ona była sporo większa.
To ja przypomnę tak, takie obrazki telewizyjne właśnie. Przylatuje Rem Wiahiriew, ówczesny prezes Gazpromu, który jest witany przez Aleksandra Guzowa, tego lasu najważniejsze władze polskie. Jest to jedna z najważniejszych informacji w takim głównym wydaniu wiadomości. Nowy kontrakt gazowy i ówczesny prezes Gazpromu jako te postacie.
No tak, bo ta zależność się zmniejszała. Ja bym tutaj jednak to trochę inaczej periodyzował i bym zwrócił uwagę na wycofanie wojsk sowieckich z Polski. Tak? To jest jakby taki końcowy efekt, ale się pojawia
I wtedy zniknął strach przed interwencją militarną.
Ale się pojawia te ekonomiczne uzależnienie.
Ale ta ekonomiczna zależność jeszcze pozostała przez kilka lat.
No i tu warto jeszcze jakby zwrócić uwagę na ten efekt Gorbaczowa, tak? To powiedzenie Polska laboratorium pierestrojki. To miał to powiedzieć w rozmowie z Jaruzelskim. No i to dało jakby zielone światło Jaruzelskiemu, żeby zainicjować...
Pójść dalej. Gorbaczow robił w czasie
pierwszej. Doktor Przyperski się zgadza z tym.
Znaczy, uśmiecha się też Daniel Wicenty, bo na temat laboratorium pierestrojki pisał ostatnio Tomasz Kozłowski, który też, jak już powiedziałem, jest autorem tekstu w naszej publikacji. O laboratorium pierestrojki pisał w ostatnim numerze po Polski 4489. I mam takie wrażenie, że... Znaczy dobra, nie będę tu może mniej, będę tu bardziej konkretny. Uważam, że to nie jest prawda. Polska nie była żadnym wielkim laboratorium pierestrojki. To znaczy w takim samym stopniu była tym laboratorium na przykład Węgierska Republika Ludowa. I tutaj odwołam się do spostrzeżenia, na które mi zwrócił uwagę Tomasz Zarycki. Oba te kraje, Polska i Węgry, były najbardziej zadłużonymi krajami, były krajami, Polska zbankrutowanym, a Węgry na dobrej drodze. Komunistyczne Węgry w 1988 roku miały 20 miliardów dolarów długu, co było per capita długiem wyższym aniżeli w Polsce.
No tak, ale
tyleż laboratorium, czy tam zielone światło ze strony Gorbaczowa, co taki przekaz, radźcie sobie sami, no, jesteście bankrutem, a my już was nie wyciągniemy.
No ale takie stwierdzenie padło, tak? No,
i te... Nie, przepraszam, tak. To znaczy, że ono padło, tego oczywiście nikt nie kwestionuje. Chodzi o to, że musimy jednak próbować, uważam, że ja nie chcę zamknąć w ten sposób dyskusji, ale moje stanowisko byłoby tutaj dość radykalne, że jeżeli jednak potraktujemy sprawę poważnie i spróbujemy zrozumieć, czym miało być to laboratorium Pierestrojki, to znowu tutaj to, co zaczął mówić Daniel, jest bardzo istotne, że w gruncie rzeczy to jest po prostu puszczenie hamulców i no, zjeżdżacie. A gdzie zjedziecie, gdzie się zatrzymacie? Na pewno nie macie wyjeżdżać poza granice naszej strefy wpływów, ale jak to będzie konkretnie wyglądało? Wiecie panowie, to
czyli laboratorium, no.
Ale laboratorium zakłada, że mamy jakieś kontrole, prawda? Jakieś założenia sobie robimy.
Dokładnie.
Że się nam coś.
Mówiliśmy,
przepraszam. Że nam coś nie wybuchnie, prawda?
Mówiliśmy o metaforach, i tu może tylko tym skończę, bo nie chcę monopolizować, ale kiedy mówimy o metaforach, to po prostu metafora laboratorium. Które jest sterylne, które jest właśnie taką przestrzenią bezpieczną do przeprowadzenia no właśnie jakichś eksperymentów, ale jednak w jakichś określonych ramach. No nie, to byłoby coś innego. Nie znajduję w tym momencie jakiejś alternatywnej.
Pytanie, co przez to Gorbaczow rozumiał?
Politycy używają tego typu metafor po to, żeby powiedzieć coś więcej niż mogą powiedzieć prostym językiem. Laboratorium w tym rozumieniu oznaczało oczywiście nie eksperyment w sterylnych warunkach o przewidywalnych konsekwencjach. Chodziło tylko o to, że Gorbaczow zgadza się na rozwiązania niestandardowe, które mu zaproponowali polscy towarzysze i które nie były stosowane nigdzie indziej w bloku sowieckim. Nic więcej. Natomiast polscy towarzysze zapewniali Gorbaczowa, że będą mieli całkowitą kontrolę nad systemem politycznym, bo będą mieli prezydenta, większość w Sejmie i prawdopodobnie większość w Senacie. Okazało się, że to było złudą i pomimo tego, że ten eksperyment z włączeniem Solidarności do systemu politycznego w 1989 roku okazał się zwycięstwem Solidarności i możliwością utraty kontroli nad całym systemem politycznym, to mimo wszystko to trzeba traktować jako rozwiązanie niestandardowe, nad którym próbowano mieć kontrolę, ale okazało się, że po wynikach 4 czerwca, że ta kontrola została stracona i później rozpaczliwie próbowano jeszcze utrzymywać kontrolę, ale już w mniejszym zakresie.
To miało tyle znaczenie, że Polska była jakby pionierem tych przemian, tak? Czyli była też pewnym wzorem dla elit komunistycznych w innych krajach, no bo się okazało, że jeżeli się dopuści opozycję do władzy, no to się nie kończy szubienicami, czyli to była pewnego rodzaju zachęta, tak? I to skutkowało jesienią ludów w roku 89.
Jesień ludów zaczęła się faktycznie od nominowania Mazowieckiego na premiera. Po 4 czerwca jeszcze nie wywołał tego przełomu świadomościowego.
Że można, tak?
Z chwilą, gdy premierem został były internowany, działacz Solidarności, działacz katolicki, okazało się, że z jednej strony było już wiadomo, że można oddawać władzę, z drugiej strony dysydenci, opozycja z wielu rozmaitych innych krajów zrozumieli, że interwencji nie będzie.
A z drugiej strony resorty siłowe były w rękach komunistów, tak? Więc ta realna władza jednak była zachowana. I teraz,
przynajmniej pozorne.
Właśnie, no, mniej lub bardziej. I teraz chciałbym przejść do ostatniego, to znaczy jednego z ostatnich takich tematów, który budzi wiele emocji, tak? Czyli tu jest problem uwłaszczenia nomenklatury. Co wiemy o zasięgu i trwałości tego zjawiska? Jak to się ma do reprodukcji elit, klas, aparatu partyjnego, tak, przekształceń różnych aktorów? No i czy to wpłynęło, powiedzmy, na taki, a nie inny przebieg reform gospodarczych?
Ja zacznę od historii, którą często zaczynam tego rodzaju dyskusje. Jest początek roku 88 i Generał Gruba, ówczesny szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie, zakłada pospołu ze swoimi współpracownikami oraz kilkoma przedstawicielami pewnego centralnego urzędu spółkę Dyskam, prywatne przedsięwzięcie. Więc mamy tutaj idealną ilustrację procesów, co do których niektórzy są przekonani, że są jądrem transformacji. To znaczy mamy funkcjonariusza wysokiej rangi służb specjalnych, przedstawicieli wysokich rangą władz państwowych, którzy tworzą nową rzeczywistość gospodarczą, prywatną. Przy czym ta spółka, żeby dopowiedzieć, do dzisiaj istnieje, prawdopodobnie ma już innych właścicieli, nigdy pewnie nie pokonała progu raczej małego do średniego przedsiębiorstwa w nomenklaturze takiej statystycznej. A sam generał Gruba, jeśli spółka miała sukcesy finansowe, niespecjalnie się ją mógł nacieszyć, bo zdaje się w 90 albo 91 zmarł. Z pewnego punktu widzenia mnie się wydaje, że jest to całkowicie nie reprezentatywny przykład tego procesu uwłaszczenia nomenklatury, co do którego wiemy, że w pewnym zakresie miał miejsce. Najpoważniejsze badania poczynione przez socjologów zresztą w pierwszej połowie lat 90. wskazywały na to, że ta reprodukcja wysokiej pozycji w systemie nomenklaturowym w odniesieniu do elit gospodarczych rzeczywiście miała miejsce i w odniesieniu do elit gospodarczych w największym stopniu. W przypadku elit politycznych obraz już taki w ogóle nie jest jednoznaczny. W przypadku niektórych segmentów elit politycznych, myślę tutaj na przykład o elicie samorządowej i o tych pierwszych wyborach, zdaje się, z 1990 roku, są miejsca, gdzie jest praktycznie całkowicie nowa elita samorządowa, z niewielkimi wyjątkami, więc mówienie o uwłaszczeniu nomenklatury wymaga pewnego dopowiedzenia w kontekście różnych wymiarów tego procesu oraz prawdopodobnie jakiejś wiążącej odpowiedzi, którą ja bym formułował ostrożnie tak, że to nie był prawdopodobnie kluczowy proces, jeśli chodzi o transformację ustrojową. To znaczy w jakimś zakresie rzeczywiście część środowisk nomenklaturowych zdołała zachować swoją wysoką pozycję w takich lub innych segmentach elit, ale nie było to prawdopodobnie zjawisko kluczowe z perspektywy zmian, między innymi tych zainicjowanych przez wicepremiera Balcerowicza. No i tutaj może póki co postawił.
Tutaj korzystając z tej teoretycznej obserwacji, propozycji profesora Beckera, który mówił o defragmentacji właśnie dużych graczy, rozpadu na mniejsze grupy, grupki, to myślę sobie, że analizowanie uwłaszczenia nomenklatury jakościowe, co do tego i w jaki sposób jakościowo wyglądały te procesy, jest możliwe, to się dzieje, mamy tego typu studia, można je na pewno dalej prowadzić, elementy takie znajdziemy na przykład w drugim wydaniu, zdaje się, że nawet w pierwszym, reglamentowanej rewolucji Antoniego Dudka, i w wielu innych oczywiście też badaniach, ale tu mówię, że akurat w wypadku syntezy także one są. Natomiast myślę sobie, że pewną taką perspektywą na przyszłość, ale jednocześnie ogromnym też problemem jest to, że uwłaszczenie nomenklatury, jeśli nie nastąpiło na jakimś na poziomie centralnym, w znaczeniu takim, że istniała jakaś masa, nazwijmy ją roboczą masą upadłościową, która została w całości przejęta, doszło do ogromnego tutaj przewłaszczenia i uwłaszczenia no właśnie nomenklaturowego, czy to będzie aparat bezpieki, czy to będzie aparat partii, no i jakiegoś właśnie jakiejś takiej tranzycji bardzo, bardzo, bardzo płynnej, łatwo uchwytnej. To, co już prawdę powiedziawszy, bardziej z obserwacji takiej poglądowej z życia, więc to nie ma waloru naukowego, ale uważam, że takich wątków nomenklaturowych należałoby szukać na poziomie lokalnym, regionalnym. Myślę, że i tutaj odwołuję się do tej koncepcji rozbicia na rozmaite grupki, rozmaite
systemy lokalnych hierarchii, niekiedy nazywane publicystycznie mianem układów, one bardzo często mają swoje zakorzenienie. Gdzieś już dawno to są sytuacje, czy gdzieś już dawno, czasem to są sytuacje trwające wiele dziesięcioleci i tamten element nomenklaturowy, postnomenklaturowy jest raz to bardziej istotny, raz nieco mniej istotny, ale na pewno jest obecny. I w ostatnim zdaniem próba całościowej oceny procesu uwłaszczenia nomenklatury w tym momencie powiedziałbym, że jest, nie chcę powiedzieć niemożliwa, ale dla mnie byłaby niesłychanie trudna. Po prostu brakuje mi jakichś takich uchwytnych konkretów, liczb na przykład.
Tak. Czy dla mnie jest trochę rozstrzygająca kwestia tego, że nie pojawia się klasa oligarchów w Polsce, a przynajmniej na nie bardzo niedużym skalę. Bo, znaczy, to jest być może tego rodzaju próba argumentacji nie wprost pokazująca.
Ale to jest coś, to znaczy takie badania były, bo na przykład w roku 1989 był raport NIK-u na ten temat. Jego wyniki zostały omówione w prasie, w takim tygodniku demokratycznym w roku 1990 i tam według tego raportu to w Polsce było gdzieś tak 3000 tych tak zwanych spółek nomenklaturowych, a powiedzmy w pierwszych 9 miesiącach roku 1989, czyli jeszcze przed powstaniem rządu mazowieckiego, to powstało gdzieś tak około 1500-1900 tego typu inicjatyw. No i to powiedzmy, ja bym powiedział, że właśnie to uwłaszczenie nomenklatury, ono ma znaczenie w kontekście powiedzmy tej zmiany politycznej, tak? W tym sensie, że jak mamy biuro polityczne czy przywództwo PZPR, no to przywództwo musi nad tym aparatem panować, tak? I teraz powiedzmy jest zmiana polityczna, no to co wtedy? Ten aparat, żeby był lojalny wobec przywództwa, no to on musi mieć zapewnioną te warunki reprodukcji. No jeżeli się powiedzmy zamyka komitet wojewódzki partii, no to ci ludzie muszą gdzieś pracować, tak? I to powiedzmy takie, bo powiedzmy te mechanizmy uwłaszczenia nomenklatury to już wtedy były jawne. Ten raport NIK-u, no to tam jest powiedzmy bardzo taki, obrazowo to pokazuje, jak to wygląda.
Tak, jeśli można w odniesieniu do tego, o czym panowie mówili, ja się całkowicie zgadzam z profesorem Wicentym i uzupełniając jego wypowiedź i to, co powiedział przed chwilą profesor Brzechczyn, chcę powiedzieć, że był konkretny jeden akt prawny, który możemy uznać za taki dowód, że jednak, no właśnie pytanie, czy w pełni świadomie konsekwencji ktoś, kto ten projekt napisał, zdawał sobie sprawę i taki był jego cel? Przypuszczam, że tak. I to jest ta ustawa, którą Sejm przyjął w lutym 1989 roku o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej, dlatego że inne przejawy uwłaszczenia nomenklatury odbywały się, powiedziałbym, no delikatnie mówiąc, z pogwałceniem mniejszym czy większym przepisów prawa. Natomiast ta ustawa dała otwarcie możliwość tworzenia spółek o kapitale mieszanym, a więc dyrektor państwowego przedsiębiorstwa mógł w oparciu o tą ustawę wchodzić w spółkę z kimś, kto był właścicielem prywatnej spółki i kto często właśnie okazywał się być człowiekiem z nomenklatury. Bardzo często nawet ci dyrektorzy sami z sobą takie spółki zakładali. I rzeczywiście był ten raport NIK-u, o którym powiedział profesor Brzechczyn. Wedle mojej wiedzy to był raport jednak sporządzony już po powstaniu rządu mazowieckiego na polecenie tego, czy z inicjatywy tego rządu. I tam wymieniano, o ile dobrze pamiętam, 1600 kilkadziesiąt takich spółek nomenklaturowych, przy czym to były tylko te spółki, w których stwierdzono, że ich właścicielami czy współwłaścicielami byli ludzie z aparatu władzy. Natomiast jeśli to był ktoś, kto był członkiem rodziny takiej osoby, a więc mąż, szwagier, wujek, ojciec czy syn, to tego już ta statystyka nie obejmowała, dlatego można przyjąć, że tych spółek nomenklaturowych było rzeczywiście więcej niż 1600. Być może ta liczba 3000 jest tutaj jakoś tam przybliżeniem, bo generalnie tam na podstawie tej ustawy w ogóle powstało kilka tysięcy spółek. No i teraz pozostaje pytanie o ocenę skali tego. Mianowicie w moim przekonaniu skala tego dlatego była ograniczona. To znaczy ja dzisiaj nie potrafię w dużym polskim biznesie znaleźć właściwie przykładów tych spółek, że one przetrwały. Oczywiście przetrwało wiele z nich jako drobniejszy biznes i w tym sensie one niewątpliwie, ci ludzie byli beneficjentami transformacji. Natomiast ja mam wrażenie, że w znacznie większym stopniu od właścicieli tych spółek nomenklaturowych beneficjentami transformacji na przykład okazali się ludzie, którzy zostali wyznaczeni jeszcze w roku 1988 do tworzenia 9 banków, które wydzielono z Narodowego Banku Polskiego i którzy trafili do zarządów tych banków. Oczywiście te zarządy były, czy te banki były stopniowo prywatyzowane, ale przez wiele lat, w pierwszej połowie lat 90., kiedy jeszcze ten proces prywatyzacji tych banków nie nastąpił, ci ludzie rzeczywiście uzyskali ogromną władzę, mogli kredytować rozwój gospodarczy i jak się domyślam, nieźle na tym wyszli. W tym sensie proces uwłaszczenia nomenklatury miał miejsce. Moim zdaniem, pomijając tą ustawę, on jednak się odbywał w dużym stopniu w sposób żywiołowy. Natomiast jego skalę, jeśli się porównuje z innymi krajami, no to o czym powiedział profesor Wincenty, skala oligarchii w Polsce jest niewielka. Czyli myśmy tak naprawdę tych oligarchów nie mieli zbyt wielu. Mieliśmy, ale oni nie odgrywali, moim zdaniem, nigdy takiej roli jak w wielu innych krajach postkomunistycznych. Dlaczego tak się stało? Bo moim zdaniem tu kluczowym momentem, gdzie się udało to uwłaszczenie nomenklatury jednak radykalnie ograniczyć, był proces prywatyzacji większości gospodarki. Mianowicie, jeśli weźmiemy nawet na jego najgorszą część, najbardziej nieudaną, czyli program powszechnej prywatyzacji, to w tym programie powszechnej prywatyzacji głównymi beneficjentami były firmy zarządzające, firmy konsultingowe, które z większości były z kapitału zagranicznego. Tutaj nie mieliśmy naszej nomenklatury, tu raczej mieliśmy firmy. To zresztą wymaga w ogóle zbadania. Cała koncepcja, cały projekt programu powszechnej prywatyzacji wymaga rzetelnej monografii. Ja się tym trochę interesowałem. Wiedza na ten temat jest dość ograniczona, ale taki jest wniosek, że tutaj trudno wskazać jakichś nomenklaturowych beneficjentów tego procesu, bardziej rzeczywiście te firmy, które w większości później upadły, bo cały ten projekt był bezsensowny, zarządzające w tak zwanym okresie przejściowym przez kilka lat w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, to one w istocie rzeczy najlepiej na tym wyszły, wypompowując jakby środki z tych tytułem wynagrodzenia za zarządzanie z tych przedsiębiorstw poddawanych procesowi prywatyzacji. Więc podsumowując, ja mam takie poczucie, że uwłaszczenie nomenklatury miało miejsce, że jednak w większości było procesem żywiołowym, a nie gdzieś tam zaprojektowanym i sterowanym i że w rezultacie ono oczywiście doprowadziło do tego, że powstała pewna grupa beneficjentów owego uwłaszczenia, która po dziś być może nawet jak nie oni, to ich dzieci czerpią z tego korzyści. Natomiast nie miało to takiej skali i takiego znaczenia jak w przypadku wielu innych krajów postkomunistycznych, na czele nie tylko z tymi posowieckimi, czyli z Rosją, gdzie powstała cała, czy Ukrainą, cała grupa oligarchów, ale nawet z takimi Czechami, gdzie teoretycznie dekomunizacja ponoć była silniejsza i tam lustrację przeprowadzono, ale jak się przyjrzymy postaci pana Andreja Babisza, no to ciężko nam znaleźć podobny przypadek kogoś, kto byłby z jednej strony jednym z najbogatszych obywateli Polski, a z drugiej strony sięgnął po władzę polityczną i to wiele, wiele lat po transformacji. Więc ja mam tutaj wrażenie, że u nas często jest to też ten proces uwłaszczenia nomenklatury jest demonizowany, przedstawiany jako główna treść procesu transformacji, co jest moim zdaniem niezgodne z prawdą. W istocie, że cała transformacja gospodarki była procesem znacznie bardziej złożonym, znacznie bardziej skomplikowanym, też czekającym na omówienie nie od strony czysto ekonomicznej, bo takie omówienia już są, ale właśnie od strony politologicznej, socjologicznej, historycznej. I efekt moim zdaniem będzie, czy konkluzje będą, podejrzewam, właśnie takie, jak przed chwilą przedstawiłem. A zatem uda się znaleźć różnych ludzi z nomenklatury w różnych instytucjach gospodarczych, firmach bardzo znaczących. Natomiast oni tam moim zdaniem będą stanowili mniejszość, bo ja nie kryję, że większość tych ludzi nomenklatury, no tu symbolem może być Ireneusz Sekuła, no nie skończyła tak źle jak Sekuła, natomiast powiedzmy sobie jasno, ona się nie potrafiła odnaleźć w realiach gospodarki rynkowej lat 90. i lat następnych i często te ich plany biznesowe no kończyły się może nie tak dramatycznie jak plany Sekuły, który przypomnę strzelił sobie ponoć 3-krotnie w brzuch, nie mogąc spłacić długów, które miał prawdopodobnie wobec mafii pruszkowskiej bądź jakiejś innej, no ale w każdym razie te przykłady tych biznesmenów nomenklaturowych nie są, powiedziałbym, spektakularne, tak jak to możemy zobaczyć w wielu innych krajach bloku sowieckiego. Dziękuję.
Tak, i profesor
Becker. Ja bym chciał po prostu uzupełnić o to, co można by nazwać koniecznością zadawania precyzyjnych pytań badawczych. Otóż pytanie, czy uwłaszczenie nomenklatury nastąpiło w Polsce, jest pytaniem bardzo ogólnym. Natomiast jeżeli zapytamy, czy mamy do czynienia z procesem odgórnie sterowanym, polegającym na tym, że zapewnia się nomenklaturze poprzez scentralizowany proces zachowanie statusu społecznego albo zachowanie dominujących pozycji w systemie społecznym, to uzyskujemy odmienną odpowiedź niż wtedy, kiedy zapytamy, czy mamy do czynienia z dążeniem funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego do zachowania swojej pozycji i statusu społecznego. I wtedy oczywiście profesor Dudek bardzo ładnie nam odpowiedział na te pytania badawcze. I jeżeli będziemy zadawali bardzo precyzyjne pytania badawcze, to unikamy możliwości propagandowego, publicystycznego wykorzystania tych wszystkich faktów, które możemy przedstawić. Ale jeżeli nie mamy precyzyjnego warsztatu badawczego, to one mogą być wykorzystywane przez każdego. Jeżeli sekretarz gminy poszedł w biznes i zaczął zarabiać dobre pieniądze, to on nie czuł lojalności wobec województwa, on czuł wdzięczność losowi, współpracownikom, układom lokalnym, tym gminnym i tym samym mamy do czynienia właśnie z defragmentacją, bifurkacją, a więc rozpadem tego całego aparatu partyjnego.
To jest ważne tutaj oczywiście zadawanie precyzyjnych pytań. I myślę, że przejdziemy już do ostatniego pytania. Na czym polegały paradoksy polskiej transformacji? Tutaj się mówi, czy się wskazuje, że jest brak widocznego symbolu przemiany, zmiany. Jest brak takiego mitu założycielskiego. Z drugiej strony w Polsce ta transformacja ustrojowa została przeprowadzona najwcześniej, zainicjowana przynajmniej, ale na przykład wolne wybory odbyły się najpóźniej w Europie Środkowo-Wschodniej. Też tutaj można mówić, że takim symbolem upadku komunizmu w całej Europie Środkowej to nie był ani Okrągły Stół, ani Magdalenka, ani wybory z 4 czerwca, tylko upadek muru berlińskiego. Tak? I to jest jakby powszechnie w tej świadomości międzynarodowej uznawane. No i dlaczego tak się stało, że no my, czy Polska była inicjatorką upadku komunizmu, jeżeli powiedzmy jeszcze sięgniemy do roku 80, no a właściwie w tej przestrzeni publicznej, w tej polityce historycznej, takiej popularnej, nie mówię tutaj o naukowcach, tak, no to właściwie ta rola Polski znika, czy jest tam marginalna.
To ja bym zaczął może od pewnego i doprecyzowania i uzupełnienia. Jest kwestia różnego rodzaju mitów politycznych, które w różny sposób ustosunkowują się do roku 89. Najciekawsze, nawiasem rzecz biorąc, moim zdaniem są te wszystkie zmiany narracji tej części, umownie ją nazwijmy, posolidarnościowej. Od bardzo dużego zdystansowania, krytycyzmu, aż po próbę jakiegoś wplecenia historii 89 roku w historię sukcesu. Ale to zostawiamy. Druga rzecz to jest kwestia czegoś, co jest możliwe dopiero wtedy, kiedy byśmy jakieś narzędzia historii społecznej zaprzęgli. To znaczy, kiedy ludzie dostrzegli, że jakaś zmiana się dokonała i czy zasadniczo postrzegali to jako coś dobrego, czy niekoniecznie. I ten rok 89 wydaje mi się, że wtedy znika, dlatego że to nie było żadne święto. To nie było żadne wydarzenie powszechne, ludyczne, ani też nic, co dawałoby nawet jakieś subiektywne poczucie sprawstwa. Bo pójście na wybory, nawiasem rzecz biorąc, te 62%, to wcale się nie wydaje aż tak spektakularnie duża frekwencja, część zresztą nie głosowała na ludzi Solidarności, nie mówiąc już o tej bardzo słabej frekwencji drugiej tury. Nie było żadnego rzeczywiście takiego wydarzenia jak ten słynny łańcuch bałtycki rok 90., gdzie się ludzie realnie chwycili za ręce, realny łańcuch wielokilometrowy, jakie są szacunki, 2 milionów ludzi mniej więcej się złapało za ręce i miało poczucie, nawet bardzo, niech to będzie poczucie subiektywne, ale że to było rzeczywiście coś, co wpłynęło na ich los. Coś zrobiliśmy razem zasadniczo. Możemy to potraktować jako pozytywny punkt odniesienia.
Ja może tylko bardzo krótko, ponieważ jakby zaproponowana płaszczyzna dyskusji jest przeogromna, ona sama zasługuje, moim zdaniem warto jest porozmawiać na ten temat osobno. Gdzieś wcześniej profesor Brzekczyn sam mówił o doborze metafor. Metafora upadającego muru berlińskiego jest mocna. Nie tylko dlatego, że 13 czerwca 1987 roku Ronald Reagan powiedział: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Co było rewelacyjnym takim bonmotem reaganowskim, co się odbiło szerokim echem w mediach całego świata. Ale więcej, Berlin był uznawany przez wielu i nie do końca, może tak, no słusznie, to znaczy można też było na niego patrzeć, jako na symboliczne miejsce, gdzie stale przez te całe półwiecze dochodziło do konfrontacji. To był ten punkt, to był po prostu ten punkt, to było to miejsce, gdzie żelazna kurtyna była fizycznie. I jej upadek jest bardzo mocnym symbolem, mocniejszym niż wiele, wiele innych. Czy to dezawuuje symbole polskie? Nie. Na pewno nie. Czy symbole polskie, takie jak na przykład wybory 4 czerwca, nie wiem, popkulturowo, medialnie sprzedają się gorzej? No tak, no sprzedają się gorzej, bo to są obrazki, to jest pewna sytuacja, z którą no po prostu musimy się liczyć. Nie ma się co na to obrażać, trzeba to przyjąć, aczkolwiek uważam, że warto podejmować na rozmaite sposoby z tym dialog. Po prostu. No, myślę, że to jest szalenie istotne.
Znaczy, nikt nie chce się obrażać, tak? Tylko trzeba jakby uwzględnić ten realny stan rzeczy i próbować to zmienić.
Ale ja bym też, na koniec, powiedziawszy to, co powiedziałem, jeszcze jednak chciałbym wsadzić kij w mrowisko. Spróbujmy czasem pomyśleć też o tym, że Polska była ważna, ale w wielu miejscach Europy Środkowej działy się inne ważne rzeczy. Węgierskie ustawodawstwo ekonomiczne, gospodarcze, ja domyślam się, że one oczywiście nie jest świetnie przebadane czy świetnie znane przez polskich badaczy, ale wszystkie te elementy w rodzaju firm, które w Polsce zwykliśmy nazywać polonijnymi, rozmaitego rodzaju rozwiązania liberalizujące rynek, one były na Węgrzech już wcześniej. W 1987 roku mówiło się o restytucji giełdy na Węgrzech. Nieustanna reforma systemu przede wszystkim ekonomicznego, nie politycznego, bo tym się Polska różniła od innych krajów. W Polsce nieustannie rozmawiało się, no, w latach 80. no to oczywiście pod knutem na łamach prasy drugoobiegowej, ale w domach. Mówiło się o reformie politycznej. Na Węgrzech nie mówiło się nawet szeptem o reformie politycznej aż do 89 roku. Natomiast stale mówiło się o reformie ekonomicznej. W 87 roku w sowieckiej Estonii mówiło się o tak daleko idących reformach ekonomicznych, jak na przykład budżetowanie z poziomu republikańskiego. Co to oznaczało? To oznaczało de facto oderwanie, czy też bardzo poważną autonomizację tej republiki od centralnego budżetu sowieckiego. No, to jest oczywiście taki sobie amuzą wrzucony tutaj przykład, ale pokazujący, żebyśmy przy tym naszym przekonaniu, i ono jest słuszne, że Polska była ważna, odegrała swoją rolę, ale stale miejmy na uwadze, że warto zobaczyć się w kontekście i myślę sobie, że ten kontekst, na koniec można powiedzieć, że ten kontekst muru berlińskiego, jego upadku w 1989 roku i tego, że on stanowi taki istotny symbol, no to jest dla mnie, to jest taka ostroga, która mnie spina do tego, żeby nadal kontynuować te badania i weryfikować te nasze tezy, które czasem lubimy tak się do nich uśmiechnąć, jakie to są dobre, jakie są utrwalone te nasze tezy. Utrwalajmy je ciągle na nowo.
Profesor Becker, proszę, co by na to?
Paradoksem jest 4 czerwca, niewątpliwie, uzyskaliśmy wtedy suwerenność jako naród polityczny, a więc przeszliśmy z poziomu niedemokratycznego reżimu do reżimu demokratycznego i jednocześnie uzyskaliśmy suwerenność zewnętrzną. A więc o najważniejszych kwestiach zaczęło się decydować w Warszawie, a nie w nocnych rozmowach na Kremlu. Nie było to natomiast traktowane jako rytuał przejścia i wyraźnie widać, że po prostu ta data jest po prostu pomijana, przemilczana albo mistyfikowana. I tym samym mamy do czynienia z czymś, o czym warto pamiętać. Ale to nie jest jedyny paradoks. Paradoks robotniczej, 10-milionowej Solidarności, która się zgadza na wolny rynek i na wszystkie możliwe konsekwencje w całkowicie nieefektywnej, zamortyzowanej wielokrotnie gospodarce, która nadaje się na złom i która nagle musi przestawić się na gospodarkę rynkową, a więc również i na masowe bezrobocie, mamy do czynienia z czymś, co wygląda na to, że publicyści mówiący o zdradzie robotników mają rację. W rzeczywistości jest to po prostu paradoks. Paradoks wynikający z tego, że ogromna większość tych działaczy i znaczna część członków Solidarności, ludzi sympatyzujących Solidarnością, uważali, że o wiele lepszy jest wolny rynek niż siedzenie na etacie za marne grosze w państwowej fabryce. I tutaj można wymieniać kolejne paradoksy, a więc na przykład to, że ci, którzy są nazywani komunistami, byli entuzjastycznymi zwolennikami gospodarki wolnorynkowej i demokracji. Posłowie PZPR-u po 4 czerwca jednomyślnie z posłami OKP głosowali za wszelkimi rozwiązaniami nie tylko demokratycznymi i wolnorynkowymi, ale również na przykład za zmianą nazwy PRL na Rzeczpospolitą, na Orzełka w Koronie i tak dalej. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia z czymś, co wykracza poza nasze mity i stereotypy, takie powszechne, ale jeżeli by się zaczęło myśleć, dlaczego tak się dzieje, to wtedy zaczynamy znajdować odpowiedzi zupełnie niestandardowe, tylko musimy używać bardzo precyzyjnych narzędzi teoretycznych.
Tak, dziękuję bardzo. I profesor Dudek?
Tak, dziękuję bardzo. Więc ja powiem tak, dołączając się do głosów panów, chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że sprawa, o której teraz dyskutujemy, czyli ocena bilansu transformacji, jest ciągle przedmiotem niezwykle ostrego sporu politycznego bieżącego w Polsce i moim zdaniem, dopóki ten spór będzie miał tak wysoką temperaturę, jak ma w ostatnich latach, dopóty nie będzie tutaj żadnego konsensusu, a to, co jest moim zdaniem warunkiem, powiedziałbym, jakiegoś wpisania oceny transformacji, pewnej dominującej oceny, bo zawsze przecież te dominujące oceny są podważane i tak dalej, ale żeby to się ukształtowało, to wymaga czasu i moim zdaniem ta dekada, horyzont tej dekady, odejście ostatnich aktorów tych wydarzeń z życia publicznego, co podejrzewam nastąpi w tej dekadzie, to będzie moment, w którym dojdziemy też do pewnego szerszego konsensusu co do oceny transformacji. I można powiedzieć, że paradoks, który ja dzisiaj widzę do tych licznych paradoksów, które moi przedmówcy wymienili, jest taki oto, że dzisiaj ta transformacja w Polsce jest znacznie lepiej, mimo tych książek, o których mówił doktor Przeperski, jednak jak się weźmie masę innych publikacji wydawanych na świecie na temat właśnie polskiej transformacji, jest zdecydowanie lepiej i pozytywniej oceniana niż to ma miejsce w Polsce, gdzie raczej sytuacja jest odwrotna. Liczba krytyków w trakcie transformacji różnych jej aspektów jest, mam wrażenie, znacznie większa i liczniejsza, ich głos jest donośniejszy niż tych, którzy tej transformacji bronią. Natomiast jedni i drudzy oczywiście pozostaną, no bo ja to odniosę i na koniec już do II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita jest ciągle przedmiotem sporów, ale zgodzicie się panowie, że istnieje pewien konsensus, że generalnie tych ocen pozytywnych i ta ocena generalna pozytywna przeważa nad tymi negatywnymi. Jest to generalnie oceniane jako coś, co było udanym okresem w tysiącletnich ponad dziejach narodu polskiego. I ja mam wrażenie, że z tą transformacją będzie podobnie, niezależnie od tego, co się obecnie w tej sprawie dzieje i mówi. Po prostu ja głęboko wierzę, że zdrowy rozsądek oparty na pewnych twardych wskaźnikach ekonomicznych i pewien oczywisty rozwój cywilizacyjny Polski, który obserwowałem przez ostatnie 30 lat, zostanie w końcu doceniony i pewni ludzie zrozumieją, że mówienie nieustannie wyłącznie o tej ciemniejszej stronie i o kosztach jest ślepą uliczką, bo w istocie rzeczy nie ma, każdy sukces ma swoją cenę. O, może w ten sposób zakończę tak dość optymistycznie i jednoznacznie się deklarując w tym sporze po jednej ze stron. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, ale już tutaj do profesora Beckera i Dudka. Czy podtytuł Nowe perspektywy jest uzasadniony?
Jest uzasadniony dlatego, że mamy do czynienia z bardzo ciekawymi, nowymi ujęciami teoretycznymi. Mamy do czynienia z ujęciem interdyscyplinarnym. Mamy do czynienia z ważnymi, nowymi ustaleniami badawczymi, na przykład dotyczącymi defragmentacji funkcjonowania służby bezpieczeństwa. Ale jednocześnie uważam, że jest to wstęp do bardzo porządnego, syntetycznego analizowania tego okresu lat 80. i 90. z tym szczytowym punktem 4 czerwca 89, tak żeby można było skonstruować empirycznie weryfikowalną, generalną teorię tego całego procesu, który zachodził, zresztą nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Polsce był najwyraźniej widoczny.
Tak, dziękuję bardzo. I profesor Dudek.
Tak, dziękuję bardzo. Ja oczywiście też podzielam opinię profesora Beckera, jeśli chodzi o to, że to jest bardzo ważna książka, że ona otwiera nowe kierunki badań, dostarczając już sporo informacji, jakby może stanowić istotny impuls do dalszego badania transformacji. Jedyne, co mnie różni z profesorem Beckerem, to moja bardzo ograniczona wiara w to, że można zbudować nawet i za 10 lat, czy za 20 lat jakąś ogólną teorię transformacji, która będzie niekontrowersyjna w moim przekonaniu. Gdyby tak było, to mielibyśmy na przykład już taką teorię w odniesieniu do choćby na przykład rewolucji francuskiej. Ja nie mam wrażenia, że w tej sprawie panuje pewna zgodność i mamy jakąś ogólną teorię. Więc w tym sensie ja byłbym ostrożny z takimi nadziejami na taką generalną analizę i możliwość spojrzenia po prostu całościowego. Mnóstwo rzeczy pozostanie zawsze przedmiotem sporów i kontrowersji. Mnie bardziej zależy o tym rzeczywiście, o czym mówiłem wcześniej, żeby zapanował pewien możliwie szeroki konsensus dotyczący oceny tego, co się działo w okolicach roku 89 w Polsce i takim finałem takiego konsensusu będzie dla mnie kiedyś ustanowienie święta, prawdziwego święta państwowego III Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy to będzie 4 czerwca, czy 31 sierpnia, czy jeszcze jakaś inna data. Natomiast uważam, że to będzie dla mnie moment, kiedy coś takiego zostanie ustanowione, będzie podsumowaniem pewnego etapu, który ciągle jest, którego jesteśmy ciągle uczestnikami, czy pewnego gwałtownego sporu o transformację i różne aspekty. I jak mówię, ja się spodziewam, że z końcem tej dekady ten spór zacznie wygasać, czego sobie i Państwu życzę, bo wtedy już rzeczywiście całe badania naukowe, które oczywiście będą dalej prowadzone, nie będą już miały tego bieżącego kontekstu politycznego, który ciągle mają i dlatego zresztą mam wrażenie, wielu badaczy się ciągle boi podejmować tej tematyki, właśnie nie chcąc się wikłać w jakieś spory o charakterze politycznym, a to bardzo źle. Dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo.
Jeżeli można, to ja bym dodał. Obojętnie, czy będziemy mieli spory wewnętrzne, publicystyczne, czy nie, to tak czy inaczej będziemy się spierali, krytykowali się nawzajem. Natomiast powstanie jednej, drugiej, trzeciej teorii nie oznacza nigdy końca sporów. Zgadzamy się. Natomiast oznacza, że możemy lepiej zrozumieć to, co się z nami działo w ciągu lat 80. i 90.
I dlatego historia jest ciekawa, że ciągle są prowadzone spory o znaczenie rewolucji amerykańskiej, francuskiej, październikowej. No i jeżeli transformacja roku, zmiana roku 89 jest taką fundamentalną zmianą, co do tego się wszyscy zgadzamy, no to też te spory będą trwać i oby trwały. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę, za wysłuchanie tej dyskusji, no i zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Dziękuję bardzo. Do widzenia.